Joanna Mucha, była wiceminister edukacji, wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na początku zapytałam byłą wiceminister edukacji, czy pani czasem szponci?
Czy to jest jakieś nowe słowo w gwarze?
Młodzieżowe 2025 roku, pani minister.
Domyśliłam się, że pewnie tak, ale nawet nie wiem, co ono oznacza, niestety.
No tak w pozytywnym sensie może oznaczać kombinowanie na przykład. Jest używane czasem żartobliwą dezaprowatą, robić coś nie do końca właściwego, igrać czymś, ale wygłupiać się, cwaniaczyć albo z podziwem robić coś na przykład ciekawego, szalonego.
Nowe słowo, nabywam je z wielką radością, natomiast ja uwielbiam, mam synów, którzy mi od czasu do czasu podrzucają w rozmowach jakieś młodzieżowe słowa. Ja uwielbiam słowo zalesić.
Zalesić.
Zalesić. Zalesić. Czyli? oznacza zaniedbać coś. Miałem coś zrobić, tego nie zrobiłem, kurde, zalesiłem, mama, sorry. Uwielbiam to słowo.
Ale pani nie... Zalesia, rozumiem, w kampanii na przewodniczącą Polski 2050.
Staram się niczego nie zalesić.
Ale pani szponci w tej kampanii.
No staram się, jak mogę, z wszystkich sił. Kampania naprawdę wre, każdego dnia jestem prawie w innym miejscu. Dzisiaj jadę do Olsztyna, jutro Białystok, jeszcze w poniedziałek Gdańsk, Zielona Góra po drodze w sobotę, więc naprawdę dużo, dużo wyjazdów, dużo pracy.
No i był też Wrocław. Na mapie.
Wrocław. Jak najbardziej.
Czy pani zauważyła tam jakiegoś lidera nowego? Czy udaje się, czy jest szansa na odbudowanie tych struktur?
Jest nowy przewodniczący regionu. Miałam okazję uczestniczyć w ogóle w tych wyborach i obserwować, w jaki sposób te struktury funkcjonują. To się odbywało w Świdnicy, nie w samym Wrocławiu. Była oczywiście obecna posłanka Aleksandra Leo, która tu też weszła do zarządu. Jestem optymistką. Tam są fajni ludzie, którzy wiedzą, po co są w Polsce 2050. Wie pani, my dzisiaj jesteśmy w ewidentnym kryzysie. Jeśli ktoś zostaje w naszej partii, jeśli ktoś chce angażować się w te nasze struktury dzisiaj, to znaczy, że naprawdę bardzo wierzę w ten projekt i bardzo dobre wspomnienia zostały w mojej głowie po tym spotkaniu właśnie w Świdnicy.
W styczniu wybory na lidera Polski 2050. Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska, Michał Kobosko i Ryszard Petru to członkowie partii, którzy chcą ubiegać się o przywództwo. Dlaczego to tak łakomy jest kąsek, mimo wciąż utrzymującej się zapaści sondażowej, pani minister? Tak się zastanawiam nad tym.
Znaczy ja chyba bym inaczej do tego podeszła. My jesteśmy nową partią. Mieliśmy bardzo silnego przewodniczącego, który ogłosił, że nie będzie startował.
Jest pani pewna? Przepraszam, to jego ostateczna decyzja, bo dzisiaj mija ten termin.
Dzisiaj mija termin. Wczoraj Szymon Hołownia poinformował nas, posłów, parlamentarzystów, o tym, że nie będzie startował.
Ale wcześniej również o tym mówił i różne były scenariusze i komentarze. To już jest ostateczność, rozumiem.
Jeśli taką informację nam przekazał, to rozumiem, że to jest ostateczna decyzja, ale oczywiście wszystko się może zdarzyć do 24, ale myślę, że tutaj już zmiany nie będzie. Mhm. Byliśmy prowadzeni w taki dość jednoznaczny sposób, więc nie stworzyły się u nas frakcje po prostu. My cały czas jesteśmy taką partią, w której no, wszyscy mamy jakiś pomysł, każdy z nas ma jakiś pomysł na tę partię. Uważam, że to, że jest nas tak duża grupa, oznacza, że my naprawdę wierzymy w to, że ten projekt można podnieść. Każdy z nas ma trochę inną perspektywę, trochę inne pomysły i to dobrze, że w trakcie tej kampanii wyborczej wymieniamy się tymi pomysłami, inspirujemy się wzajemnie. Nie ma w nas żadnej wrogości. Wczoraj mieliśmy spotkanie świąteczne w strukturach mazowieckich, było pięcioro kandydatów, wyszliśmy wspólnie, powiedzieliśmy, że jesteśmy razem, że nie jesteśmy przeciwko sobie, więc ja naprawdę bardzo pozytywnie odbieram tę kampanię.
Europoseł Michał Kobosko nie wykluczył jednak scenariusza, że to Szymon Hołownia jednak pozostanie tym liderem, jeśli nie zostanie komisarzem ONZ-y. Czy zostaną rozpisane wtedy na nowo wybory wewnątrzpartyjne?
No nie, te wybory są, jakby ten kalendarz wyborczy jest tutaj sztywny i zatwierdzony.
No ale wpierw zostaje lider wybrany, a później ewentualny komisarz ONZ. Stąd moje pytanie. Skąd
nie,
tak
ale
twierdzi pan?
Znaczy rejestracja kandydatów jest rzeczywiście do dzisiaj, do północy, natomiast wybory są 10 stycznia, więc decyzja dotycząca komisarza UNHCR będzie wcześniej. W związku z tym tutaj nie ma żadnej kolizji.
Jak pani ocenia swoje szanse?
Chcę wygrać i robię wszystko, co w mojej mocy.
Domyślam się.
Wygrać.
A realnie?
A realnie bardzo trudno to ocenić, ponieważ u nas głosują wszyscy członkowie partii. Nie jest tak, że tak jak w bardzo wielu innych partiach, że członkowie są w jakiś sposób związani z konkretnymi posłami czy konkretnymi frakcjami właśnie. Więc tutaj ten ostateczny wynik jest naprawdę trudny do przewidzenia. Natomiast ja mogę powiedzieć, że na tych spotkaniach, których mam całe mnóstwo, spotykam się z fenomenalnie dobrym odbiorem, bo ta moja propozycja i tego, w jaki sposób ma funkcjonować partia i tego, jaką ideę my jako Polska 2050 powinniśmy nieść w naszej polityce, naprawdę spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem, bardzo dużym poparciem, więc liczę na to, że z każdego z tych spotkań będzie również poparcie w tych wyborach.
Czy w trakcie tych spotkań wykluło się coś nowego, jakaś nowa idea, projekt?
Z każdego coś, to ja mam wrażenie takich wielkich puzli i każde spotkanie to są kolejne puzelki, które gdzieś w jakimś miejscu się pojawiają, czy dotyczące narracji, czy dotyczące w ogóle pomysłu na Polskę, pomysłu na partię, więc ja w ogóle bardzo lubię kampanie wyborcze. Wiele razy mówiłam, że jestem takim kampanijnym zwierzęciem właśnie dlatego, że jak się jedzie w Polskę, jedzie w kampanię wyborczą, czy to naszą parlamentarną, czy to naszą wewnętrzną, to zawsze jest tak, że z tych rozmów z ludźmi jakieś nowe elementy, jakieś nowe informacje dostajemy od ludzi, którzy po prostu chcą nam coś powiedzieć. Więc to jest absolutnie dla mnie genialny czas. Bardzo, bardzo trudny, bo oczywiście wymagający, ale absolutnie genialny.
Rozumiem, że pierogi jeszcze nie ulepione w związku z kampanią.
Nie. W ogóle jeśli chodzi o tegoroczne święta, jestem... Zalesiłam.
Zalesiła pani. A czy po pierwszych obradach Sejmu z Włodzimierzem Czarzastym w roli marszałka i jego zmianach dotyczących reguł sejmowych, czy też te zmiany kadrowe, patrzy pani minister z tęsknotą za Szymonem Hołownią?
Tak, bo myślę, że przede wszystkim to podejście do traktowania opozycji, czy też traktowania pana prezydenta Nawrockiego. Pani doskonale wie, że ja nie jestem ani fanką opozycji, ani fanką pana prezydenta.
Dlatego pani wybrała Polskę 2050.
Ale jestem głęboko przekonana o tym, że ja nie chcę traktować PiS-u tak, jak PiS traktował nas. I to jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważne, żebyśmy my nie stali się nimi. I teraz mam takie trochę wrażenie, że zamiast pokazać mechanizmami parlamentarnymi, że ta większość powoduje, że my i tak pewne rzeczy przegłosujemy, i tak te ustawy zmienimy. Zamiast po prostu wykorzystywać mechanizmy parlamentarne, to staramy się występować z pozycji siły, z pozycji buty. A to jest niepotrzebne, bo to znaczy to niczego dobrego nie wnosi, to niczego dobrego nie buduje. Więc ja mam tu naprawdę bardzo dużo sceptycyzmu do tego typu jakby zachowania.
A ocena roli Włodzimierza Czarzastego w Sejmie na dzień dzisiejszy?
Myślę, że jeszcze za wczesna. Mnie bardzo zaniepokoiło to weto marszałkowskie, którego oczywiście nie ma takiej instytucji, ale pan marszałek stwierdził, że nie będzie nadawał numerów druków tym ustawom, które nie uzyskają jego akceptacji. Tylko ja chcę jakby w sposób jednoznaczny powiedzieć, że nie jest żadne biuro sejmowe, nie żadne biuro analiz ma tutaj tego typu moc sprawczą, tylko właśnie parlament. Właśnie my, posłowie, jesteśmy od tego, żeby nadawać albo nie nadawać bieg różnego rodzaju ustawom, czasem odrzucać je w pierwszym czytaniu, czasem nad nimi pracować. Zawsze jestem, co do większości ustaw, jestem za tym, żebyśmy nad nimi pracowali i po prostu ewentualnie odrzucali je w procedurze parlamentarnej. Więc to jest to największe zaniepokojenie. Mam nadzieję, że to się nie będzie nakręcało.
A zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach w zarządzie Kancelarii Sejmu, które pozostają, czy też zmiany, które dotyczyć mają kilometrówek? Jak pani ocenia? Pozytywnie?
Miejmy świadomość, że jeśli chodzi o alkohol, to jest to pewnego rodzaju symboliczna zmiana, ale idąca w dobrym kierunku. Uważam, że alkohol jest jednym z największych problemów w naszym kraju. Przemoc, wypadki, zdrowie, bardzo wiele negatywnych skutków.
Spustoszenie tak społeczne, to trzeba przyznać.
Tak jest, więc jako symbol uważam, że to jest krok w dobrą stronę. Jeśli chodzi o kilometrówki, to my już proponowaliśmy i zaczęliśmy taką pracę z Szymonem Hołownią. On zostawił panu marszałkowi Czarzastemu.
No nie dokończył tego, prawda?
Nie dokończył, bo nie zdążył, ale ta praca była prowadzona, więc mam, znaczy dla mnie, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa z tego, że tak się stało.
Czy prezydent powinien podpisać nowelizację ustawy wprowadzającej kompas jutra?
Jak najbardziej. Znaczy ta reforma...
A dlaczego ona jest dobra? Dlaczego jest konieczna? Bo kolejne związki protestują.
No tak, ale ja mam takie trochę wrażenie, że jeśli chodzi o naszą oświatę, nasz system edukacji, to tak naprawdę każda zmiana jest przyjmowana ze strachem, bo mam wrażenie, że to środowisko edukacyjne po prostu jest tak już doświadczone i zmianami i tak już ma tych zmian za dużo, że każdej kolejnej się boi, ale ta zmiana jest konieczna, bo ta zmiana to jest i odchudzenie podstawy programowej, które się dzieje w tej chwili jeszcze do 18 grudnia, konsultacje w tej dziedzinie i większa autonomia dla nauczycieli. I zmiany w prowadzeniu zajęć, czyli w kierunku takim, żeby to było bardziej doświadczenie niż zakuwana wiedza. I tygodnie projektowe. Naprawdę dobre zmiany w dobrym kierunku. Ja cały czas mam wrażenie, że to są zmiany niewystarczające, że tu musimy w tej edukacji zrobić jeszcze znacznie więcej, ale na pewno idą w dobrym kierunku, więc nie wyobrażam sobie, żeby pan prezydent nie podpisał tej ustawy. Byłabym naprawdę głęboko zaskoczona.
Ale ta nowa filozofia uczenia, nacisk na efekty kształcenia, a nie na treść, pani odpowiada?
Tak, i ona jest oparta w ogóle o to, co wypracowaliśmy, jeśli chodzi o profil absolwenta, czyli o to, co my chcemy uzyskać, jeśli chodzi o to, kim wychodzi ten młody człowiek z polskiej szkoły. Więc tak, uważam, że to jest bardzo dobry kierunek.
To dlaczego związkowcy argumentują, że doprowadzi to w praktyce do takiego wieloletniego funkcjonowania równolegle dwóch różnych podstaw programowych, dwóch systemów i też jakichś wymogów egzaminacyjnych?
No ta podstawa programowa będzie się zmieniała krocząco. I znaczy, jeśli ktoś sobie wyobrażał, że ministerstwo, jakiekolwiek ministerstwo edukacji będzie w stanie zmienić podstawę programową dla wszystkich klas w tym samym momencie, to mam wrażenie, że to chyba po prostu nie jest możliwe. Nie znam w ogóle takiej sytuacji na świecie, która by się zdarzyła. Więc ta podstawa będzie wprowadzana krocząco, czyli najpierw najmłodsze roczniki z kolejnymi latami kolejne roczniki naszych dzieciaków. To jest konieczne, tak musi być.
To jest konieczne, ale ustawa nie została przyjęta przez Sejm jako projekt ponad podziałami politycznymi. Mieliśmy 233 głosów za i 200 głosów przeciw i 6 głosów wstrzymujących.
To mnie bardzo nie dziwi, bo mam takie wrażenie, że ta prawa strona sceny politycznej nadaje interpretacje i jakieś, nie wiem, własne wyobrażenia dotyczące tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji na podstawie, nie wiem, jakichś zupełnie absurdalnych i abstrakcyjnych przesłanek. Tam nie ma żadnego diabła, naprawdę. Ja już to wiele razy mówiłam, tam naprawdę nie ma żadnego diabła. To są dobre zmiany, których potrzebuje współczesny świat i potrzebują dzieciaki. I potrzebują nauczyciele. Mhm.
A jaki powinien być plan B resortu edukacji, jeśli prezydent nie podpisze?
No jest,
co by pani podpowiedziała?
Jest bardzo wiele możliwości działania nawet bez ustawy, bo kwestie...
No to tak powiedziała pani minister, że będzie wprowadzała...
Znaczy, no będziemy wprowadzać nie tylko zresztą w Ministerstwie Edukacji, ale mamy przypuszczenia, że w innych ministerstwach też nie zostaną wprowadzone zmiany. No ostatnia sytuacja Paulina Henik-Kloska i niepodpisanie ustawy dotyczącej nowego parku narodowego. I Paulina Henik-Kloska podjęła decyzję o tym, że park narodowy, który jest obok, zostanie rozszerzony. Czyli bez ustawy osiągnięcie może nie identycznego, ale podobnego efektu. Ja nie rozumiem, jak prezydent może być przeciwko parkom narodowym. Naprawdę Polacy chcą tego typu miejsc i ochrony polskiej przyrody. No więc jeśli pan prezydent nie będzie chciał współpracować z rządem, znajdziemy sposoby, żeby przeprowadzać po prostu dobre reformy w Polsce.
A rozumie pani decyzję prezydenta w sprawie ustawy łańcuchowej? Dlaczego jest przeciwny? Tak
nie
z ciekawości.
Znaczy, to jest zupełnie abstrakcyjna sprawa.
Tłumaczenie, że kojce w wielu sprawach były martwym prawem i wieś jest dzisiaj stygmatyzowana.
Ale oni mieli tę wielkość kojców w piątce Kaczyńskiego. Więc w tej chwili, jak mówią o tym, że im nie pasuje ten zapis, który był w tej ustawie, to są absolutnie i totalnie niewiarygodni. I przypomnę, że 49, jeśli dobrze pamiętam, osób z PiS-u głosowało za tą ustawą w Sejmie, więc ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, w jaki sposób mogą wytłumaczyć to, że nie chcą po prostu pomóc polskim zwierzakom. Notabene też mam takie poczucie, że my bardzo dużo mówimy w polskiej debacie publicznej o zwierzętach. Ja jestem sama zwierzolubem i zwierzęta też mnie bardzo lubią. Jakiś, nie wiem, obcy pies czy obcy kot zawsze do mnie przyjdzie. Ale mam cały czas takie wrażenie zaburzenia priorytetów, bo bardzo chciałabym, żebyśmy zajęli się zaniedbanymi dzieciakami, które nie dojadają, które nie mają w swoich rodzinach wsparcia, gdzie jest przemoc, gdzie nie ma wartości jakichś takich kulturowych. I mi cały czas brakuje tego, żebyśmy właściwie te dobre proporcje debaty publicznej przywrócili.
No ponad połowa Polaków też negatywnie ocenia to prezydenckie weto w sprawie ustawy łańcuchowej, a ustawa o kryptowalutach. Dlaczego kolejny projekt ustawy złożony przez rząd nie różni się właściwie od tego zawetowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego? Pani to też rozumie?
Rozumiem, dlatego że mam nadzieję, że prawa strona sceny politycznej dojdzie do przytomności w momencie, kiedy będziemy ten nowy projekt analizowali w Sejmie, bo tych doniesień dotyczących nieprawidłowości na rynku kryptowalut jest coraz więcej. Coraz więcej wskazuje na to, że tam są i służby rosyjskie, i mafie rosyjskie, i oszuści, którzy po prostu żerują na naszych obywatelach. I mam nadzieję, że mimo tych bardzo licznych powiązań prawej strony sceny politycznej z rynkiem kryptowalut, że oni zrozumieją, że nie mogą, naprawdę nie mogą stawać po stronie złych ludzi, bo po prostu ci ludzie, którzy zostaną oszukani, rozliczą ich z tego.
No właśnie, czytałam komentarze. Brak możliwości stosowania rozporządzenia MiCA stanowi dotkliwą lukę, która może być wykorzystywana dla prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także innych działań przestępczych. Tak przynajmniej twierdzi profesor Witold Srokor, przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Ekspertów Blockchain.
I jest też tak, że podczas tego posiedzenia, tej części jawnej, o tej tajnej nie będę mówiła, przedstawiciele pana prezydenta zaprzeczali sami sobie, bo najpierw mówili, że oni nic nie wiedzieli o tym, że tam są jakieś rosyjskie służby, że tam są jakieś oszustwa, nic w ogóle nie wiedzieli, dlatego prezydent zawetował tę ustawę, a potem mówili, że niczego się nie dowiedzieli ani na tajnym posiedzeniu, ani na jawnym posiedzeniu. Więc jest tutaj wyraźna sprzeczność.
A czy może pani wytłumaczyć słuchaczom, bo mieliśmy takie telefony, akurat tutaj pan dzwonił dokładnie przed rozmową, kiedy zapowiadałam nas, co właściwie to oznacza dla obywatela Kowalskiego? Ta ustawa.
Dla obywatela Kowalskiego,
co będzie oznaczała?
Który nie inwestuje w kryptowaluty, może to oznaczać niewiele, chyba że ktoś z jego rodziny bliskich zainwestuje. Natomiast dla tej osoby, która taką inwestycję podejmuje i nie ma dzisiaj mechanizmów ochrony, czyli na przykład może ktoś zainwestować w kryptowaluty skuszony wizją tego szybkiego zysku, który najczęściej jest wtedy proponowany, i może zainwestować pieniądze, a jego podmiot zniknie. Podmiot, który gdzie zainwestował te pieniądze, po prostu przestanie funkcjonować, przestanie istnieć i on po prostu straci te pieniądze i nawet nie będzie od kogo tych pieniędzy jakby domagać się zwrotu. Jeśli to nie jest działalność, która jest sprawdzana, licencjonowana, kontrolowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, to jesteśmy wystawieni na potencjalne oszustwa i to oznacza po prostu dla naszych obywateli.
Ja mam nadzieję, że ta odpowiedź wystarczy naszemu słuchaczowi. Maja Nowak, nową wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Żaneta Cwalina-Śliwowska, wiceminister sportu i turystyki. Łukasz Osmalak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Takie zmiany nastąpią po wewnętrznych wyborach?
To są rekomendacje, które wyszły z naszego zarządu i to są rekomendacje, które już dość dawno zostały sformułowane przez dotychczasowy zarząd. Nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek miało się zmienić, jeśli chodzi o sytuację powyborczą. Staramy się o te nominacje u pana premiera Donalda Tuska. Mam nadzieję, że rzeczywiście uda nam się uzyskać takie zmiany w gabinecie.
Skoro zaczęłyśmy od szpącenia, to powinnam powiedzieć okpa. Ale jednak pozostanę przy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Joanna Mucha, wiceprzewodnicząca Polski 2050, zwierzę kampanijne.
Bardzo dziękuję. Muszę sprawdzić to ostatnie słowo. Rany włoskie, ile nowych rzeczy się dzieje.
To niech dzięki pani serdecznie. Nie zalesi.
Dobrze.
Wszystkiego dobrego dnia. Życzymy, pozdrawiamy z Wrocławia.
Również. Dzięki.